minister środowiska, pan profesor Jan Szyszko, nasz kolejny gość. Witam serdecznie, panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie radiosłuchaczy.
Panie profesorze, Donald Tusk próbował przyłożyć Jarosławowi Kaczyńskiemu Prawo i Sprawiedliwości na konwencji, to w związku z pakietem klimatycznym. Jako historyk Donald Tusk powinien mieć dobrą pamięć do dat, do chronologii i do faktów, ale to chyba pana poproszę o to, żeby przypomnieć, jak z tym pakietem klimatycznym sprawa się miała, panie profesorze.
Rzeczywiście pan premier Tusk ma z jednej strony krótką pamięć, a z drugiej strony chyba do tej pory nie wie, co to jest ani konwencja klimatyczna, ani protokół z Kioto, ani pakiet klimatyczno-energetyczny. I myślę, że znowu o ile wie, to znaczy, że działa na szkodę państwa, a stara się tą szkodą państwa w tej chwili, bo wyszło to na jaw, obciążyć świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Ja chcę, bo słuchałem tego, co się działo, jak wyglądała reakcja pana premiera Tuska. I pan premier Tusk tutaj zaatakował świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Natomiast pan premier Tusk powinien wiedzieć, że pan profesor Lech Kaczyński należał do tej grupy osób, które miały wątpliwości, czy coś takiego jak antropogenne zmiany klimatu w ogóle na świecie mają miejsce. I muszę powiedzieć, że tu wpisywał się i wpisuje się w grupę osób, dużą grupę osób, a mianowicie ponad połowa naukowców zajmujących się sprawami klimatycznymi, ma wątpliwości, czy rzeczywiście człowiek wpływa na te zmiany klimatyczne i czy ma na to wpływ jakikolwiek wzrost koncentracji dwutlenku węgla wynikającego ze spalania. A więc to była ta wątpliwość i rzeczywiście pan profesor Kaczyński nad tym się zastanawiał. Zresztą nad tym zastanawiał się również pan prezydent Klaus, który również miał wątpliwości, czy zmiany klimatyczne są powodowane
Czyli, panie profesorze, można powiedzieć tak, profesor, prezydent Lech Kaczyński z Wacławem Klausem mieli wątpliwości, czy po prostu to te zmiany klimatyczne, wpływ i tak dalej, to nie jest jedna wielka ściema, tak jak dzisiaj mówi się, że Polsce grozi mała epoka lodowcowa ze względu na globalne ocieplenie.
Oczywiście, że tak. Natomiast z drugiej strony pan profesor Kaczyński zdawał sobie sprawę z tego, że wolą polityczną prawie 200 państw świata została przyjęta konwencja klimatyczna i w ramach konwencji klimatycznej mówi się, że są i zgodnie z tą wolą polityczną stwierdzono, że należy dokonać redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Mówię specjalnie tylko o dwutlenku węgla, dlatego że tych gazów cieplarnianych jest więcej i to można zrobić dwoma sposobami. Z jednej strony poprzez zwiększenie efektywności energetycznej, poprzez nowe technologie spalania, mniej emisyjne, poprzez zastępowanie bardziej emisyjnych nośników energii, przez mniej emisyjne nośniki energii, rzeczywiście węgiel kamienny, czy węgiel brunatny, oczywiście w zależności od jakości, jest bardziej generalnie emisyjny niż ropa naftowa, czy też gaz. A więc to jest jedna sfera działalności. I druga sfera działalności, wynikająca z konwencji klimatycznej, z protokołu z Kioto, to jest użytkowanie ziemi. My musimy pamiętać o tym, że dwutlenek węgla to jest podstawowy surowiec do produkcji biomasy, gdyż dzięki temu, że jest dwutlenek węgla, że jest woda, że jest asymilacja, tworzy się cała biomasa i dzięki temu w ogóle funkcjonuje życie na świecie. W związku z tym konwencja klimatyczna i protokół z Kioto mówi wyraźnie, że z jednej strony oczywiście tak nowe technologie, ale z drugiej strony racjonalne użytkowanie ziemi, regeneracja środowiska glebowego. W glebie jest bardzo dużo węgla organicznego. Te gleby, które zawierają dużo węgla organicznego, są bardziej sprawne, lepiej produkujące. Las to jest ogromny zbiornik dwutlenku węgla. To jest powiązane oczywiście z ochroną bioróżnorodności. I tutaj ci ludzie zdają sobie z tego sprawę i w ten sposób wygląda konwencja klimatyczna i protokół z Kioto. Natomiast i w ten sposób, od razu chcę powiedzieć, w roku 2007 ja to rozesłałem do wszystkich posłów naszego parlamentu, również do pana premiera Tuska, a mianowicie w ten sposób dyskutowano w 2007 roku w marcu na szczycie europejskim i wtedy zostały przyjęte pewne konkluzje, o których również mówiono, że po pierwsze trzeba uwzględnić lasy, po drugie trzeba uwzględnić rok bazowy, bo konwencja klimatyczna i protokół z Kioto rozpoczęło rozliczanie zobowiązań państw wysoko rozwiniętych, chciałem o tym powiedzieć, czyli tych przodujących gospodarczo, od roku bazowego, który w zależności od państwa jest rokiem albo 1988, albo 1989, albo 1990. Czyli państwa rozwinięte powiedziały, my będziemy dokonywali redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i my będziemy również starali się bardziej racjonalnie użytkować zasoby przyrodnicze, takie jak gleby rolnicze, takie jak lasy, będziemy odpowiednio zalesiali po to, żeby rzeczywiście te zmiany klimatyczne, powiedzmy sobie, były w jakiś sposób łagodzone. I tutaj taka była jakby wola polityczna. Natomiast to, co się stało później z pakietem klimatyczno-energetycznym, to jest zaprzeczenie całkowitej działalności zgodnej z konwencją klimatyczną i z protokołem z Kioto.
Panie profesorze, tutaj gdyby to tak chronologicznie przedstawić, to co? To znaczyłoby, że w marcu 2007 roku był ten szczyt Unii Europejskiej, gdzie wypracowano pewne konkluzje i tutaj była ta konkluzja, która mówi o redukcji 20% emisji CO2.
To jeszcze nie. To jeszcze, ja bym powiedział, rzeczywiście są przyjęte konkluzje, że należy dokonać redukcji o 20% emisji gazów cieplarnianych, zwiększyć efektywność o 20% i równocześnie w ogólnym bilansie energetycznym 20% odnawialnych źródeł energii mają stanowić udział. Natomiast to nie było jeszcze w konkluzjach. W konkluzjach było w gruncie rzeczy powiedziane, że mamy dążyć do tego, aby poprawić stan środowiska klimatycznego po to, żeby nie następowały negatywne zmiany klimatyczne, ale zgodnie z protokołem z Kioto i z konwencją klimatyczną. Natomiast to, co powiedział tutaj ojciec, to zostało podjęte już przez pana premiera Tuska w roku 2008, dokładnie chyba 14 grudnia, w Brukseli, gdzie pan premier się zgodził na to, aby rzeczywiście dokonać 20% redukcji gazów cieplarnianych do atmosfery, następnie 20% udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym i o 20% zwiększyć efektywność energetyczną, czyli redukcja, efektywność i odnawialne źródła energii. Ale to jeszcze jest, i tu już pan premier wszedł jakby w zakres działalności Komisji Europejskiej, która zaczęła to coraz bardziej doprecyzowywać i tutaj zostały później następnie przyjęte właśnie zresztą między innymi na szczycie Ziemi takie podstawowe założenia do dyrektyw, czy też dyrektywy, które później były negocjowane w parlamencie. I między innymi tam powstaje dyrektywa odnośnie wewnętrznego systemu handlu emisjami. I co tam się dzieje? Ja chcę powiedzieć, że zgodnie z protokołem z Kioto i z konwencją klimatyczną Polska osiągnęła redukcję od 32% redukcję emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem bazowym. Natomiast co się dzieje w wewnętrznym systemie handlu emisjami i tutaj za to ponosi odpowiedzialność, pełną odpowiedzialność pan premier Tusk, mówi się tak, my w Unii Europejskiej wprowadzamy wewnętrzny system handlu emisjami i on dotyczy tylko 6 działów podstawowych, a mianowicie produkcji energii elektrycznej, produkcji ciepła, produkcji stali, produkcji cementu, papieru i szkła. I są, są zakłady, które emitują i komisji pan premier się godzi na to, aby, mówię tu w pewnych skrótach, aby limity emisji przyznawać w Polsce na szczeblu komisji. Czyli co się stało w gruncie rzeczy? O ile chcemy produkować w tych 6 działach, dostajemy limit emisji przyznawany przez Komisję Europejską, ale rokiem bazowym jest rok 2005, a nie rok 1988. A więc cała nasza redukcja idzie jak gdyby do tyłu.
Czyli zerujemy. Po prostu Donald Tusk zrobił taki reset. Myśmy ten rok bazowy, gdyby to był rok bazowy 1990 i nawet ta redukcja o 20%, to myśmy zredukowali w porównaniu z rokiem bazowym o 32%, jeżeli dobrze to rozumiem.
O 32% w ogóle w ogólnym pule emisyjne. A pan premier się godzi w tych 6 podstawowych działach, aby rokiem bazowym rok był 2005, a więc cała nasza redukcja do 2005 roku jest jakby niweczona w tych 6 działach produkcji. I proszę sobie wyobrazić, że na przykład Hiszpania czy też inne państwa, Irlandia, podniosły, one miały dokonać redukcji emisji gazów cieplarnianych o 8%, a w roku 2005 podniosły o 40 parę procent emisję. I w gruncie rzeczy mówimy, nie liczy się przeszłość, liczy się przyszłość, zaczynajmy działać w imię solidarności. Proszę ojca, no to jest, ponieważ nasza energetyka jest oparta o bazowy nośnik energii, jakim jest węgiel kamienny. W związku z tym, o ile nam wrzucają limit emisji, to nam narzucają możliwości produkcji i zmuszają ku temu, abyśmy blokowali własne zasoby energetyczne, bo brakuje nam tego limitu emisji, bo emisja staje się limitem produkcji. I ten limit produkcji przyznaje komisja. I mówi tak, dobrze, ale wy macie tylko i wyłącznie, powiedzmy tam, ileś tam milionów ton możliwości emisji dwutlenku węgla dla produkcji tam szkła, papieru, cementu, stali, prądu elektrycznego i ciepła, a o ile więcej wyemitujecie, czyli będziecie używali swój węgiel, to będziecie musieli zapłacić, kupić od nas, od tych państw, które nie wykonały limitu redukcji zgodnie z protokołem z Kioto. A więc to jest niezwykle krzywdzące dla polskiej gospodarki. Tu się nie liczy, czy to jest przeliczenie na głowę mieszkańca. Tu się liczy tylko i wyłącznie w tym kierunku, że macie limit emisji dwutlenku węgla i musicie produkować, zamknąć się w tym limicie. Proszę ojca, jeszcze jest jedna rzecz i tutaj trzeba się również pana premiera spytać o to i to bardzo jasno. Prawo i Sprawiedliwość, które bardzo mocno protestowało przeciwko temu, aby przyjąć pakiet klimatyczno-energetyczny w tej formie, którą wynegocjował pan premier Tusk, równocześnie zdawało sobie sprawę z tego, że komisja działa w tym kierunku, aby realizować swoje cele dalekosiężne, a cele dalekosiężne starej piętnastki to jest to, aby nas uzależniać od nowych technologii, gdyż stara piętnastka nie posiada własnych zasobów energetycznych. W związku z tym jest ostra walka konkurencyjna, ostra walka gospodarcza. Kto ma kogo uzależniać od siebie? Polska jest tym krajem, który może zapewnić swoje bezpieczeństwo energetyczne na bazie własnych zasobów energetycznych. Cała stara piętnastka nie posiada takich zasobów. Równocześnie nie wykonała celów protokołu z Kioto, czyli nie dokonała tej redukcji emisji. I w związku z tym mówi tak, ale my w tej chwili zaczynamy solidarnie działać w tym kierunku, że będziemy wam przydzielali limity emisji, prawda, sobie również, ale te limity będą w ten sposób rozdzielane, że my was chcemy uzależnić od własnych technologii i zablokować wam własne zasoby energetyczne. I tutaj już powracając do tej ostatniej rzeczy, a mianowicie Prawo i Sprawiedliwość zdawało sobie z tego sprawę, że sytuacja wymaga negocjacji bardzo ostrych w imię podpisanych porozumień takim, jak jest protokół z Kioto i konwencja klimatyczna. I równocześnie w 2007 roku komisja nam dała limit emisji na poziomie 208 milionów ton rocznie. My żeśmy to zaskarżyli, bo to było zupełnie niesprawiedliwe i przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości ten proces został wygrany. I w końcu komisja musiała przyznać, że Polsce należy się 284 miliony ton dwutlenku węgla rocznej emisji po to, żeby rozwijać się w miarę proporcjonalnie w stosunku do innych państw europejskich. I rząd pana premiera Tuska nie skorzystał z tego wyroku. Poddał się komisji i powiedział, nie liczmy, nie sprzeczajmy się z Unią, gdyż jak nie będziemy się sprzeczali z Unią, jak będziemy zupełnie ulegli, to więcej uzyskamy w polityce gospodarczej Unii Europejskiej. No jak to działa w tej chwili, to mówiąc już bardzo krótko, to jest blokada polskich zasobów energetycznych, to jest uzależnianie Polski od obcych technologii, to jest niebotyczny wzrost cen energii w tej formie, w którą został pakiet klimatyczno-energetyczny wynegocjowany. To jest obniżenie konkurencyjności polskiego przemysłu. To jest ucieczka obcych inwestorów z Polski poza granice Unii Europejskiej. To jest w gruncie rzeczy tragedia. Prawo i Sprawiedliwość żądało od premiera Tuska, żeby rozpocząć renegocjację pakietu klimatyczno-energetycznego w imię interesów państwa, w imię jakiejś sprawiedliwości i obiektywnych danych i pan premier z tego oczywiście nie skorzystał. Problem jest niezwykle, niezwykle istotny. Pan premier w tej chwili oskarża Lecha Kaczyńskiego oskarża oczywiście Prawo i Sprawiedliwość. To jest jedyna metoda, którą pan premier zna. Zamiast sięgnąć do źródeł, zamiast rzeczywiście doprowadzić do pewnej analizy, oskarża poprzednie rządy sprzed 6 lat, że one dokonały czegoś złego. Nic się złego nie dokonało, za pełną odpowiedzialność za to ponosi pan premier Tusk i jego ekipa rządząca, czyli Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe.
No, mamy tutaj więc przypomnienie też faktograficzne i chronologiczne tej całej sprawy związanej z pakietem klimatyczno-energetycznym, ale też, panie profesorze, wspomniał pan w tej swojej wypowiedzi o 20% udziale energii źródeł odnawialnych, które mają być do 2020 roku. Proszę powiedzieć, bo z jednej strony mamy tutaj, obrazuje pan, że premier Tusk kłamie, a z drugiej strony ja przynajmniej, który mieszkam tutaj w Toruniu i gdzie powstają odwierty geotermalne, wiem, że Donald Tusk i jego rząd odebrał środki na te odwierty, przyznane środki unijne. Czy to nie jest jakaś kolejna hipokryzja Donalda Tuska, gdy z jednej strony energia odnawialna ma mieć 20% udziału, a z drugiej strony blokuje prosperującą, perspektywiczną inicjatywę odwiertów geotermalnych w Toruniu, czyli właśnie energii odnawialnej?
Proszę ojca, jest to naprawdę skandal, wielki skandal odnośnie odnawialnych źródeł energii, dlatego że Polska ma możliwości spełnienia tego warunku pakietu klimatyczno-energetycznego, a mianowicie, aby w ogólnym bilansie energetycznym odnawialne źródła energii stanowiły znaczną część. Natomiast tutaj nie podejmowana jest działalność w kierunku rzeczywiście sprawnego wprowadzenia w życie dyrektywy odnośnie odnawialnych źródeł energii, a forowany jest pomysł wprowadzania i budowy wiatraków, czyli energii elektrycznej z wiatrów, tej energii wiatrowej, gdzie ceny są niezwykle wysokie tej energii, gdzie płacimy za to wszystko, a cena energii jest 2,5 razy droższa od energii konwencjonalnej, a równocześnie blokuje się nasze polskie osiągnięcia w zakresie chociażby geotermii. Ja chcę tutaj powiedzieć, i ostatnio rzeczywiście pan premier nawet przyznał rację, że geotermia podhalańska ruszyła, jest to wielki sukces, ale geotermia podhalańska ruszyła dzięki działalności Prawa i Sprawiedliwości. My żeśmy rozpoczęli proces naprawy, albo inaczej innowacyjności w zakresie geotermii. No i drugi sukces nasz ogromnie wielki, co zostało przyznane na ostatniej Komisji Ochrony Środowiska. I zostało to oficjalnie powiedziane, gdy zadałem takie pytanie w stosunku do przedstawiciela Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. I przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska jednoznacznie stwierdził i zgodził się z tym, że geotermia toruńska to jest jeden z największych sukcesów geotermalnych na świecie. Uzyskujemy z jednego otworu potencjalnie 700 ton wody o temperaturze powyżej 60 stopni na godzinę. Przy niższych cenach energii, przy rzeczywiście redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. I tutaj pan premier z tego jakby wręcz celowo zablokowała jego ekipa dofinansowanie geotermii toruńskiej wbrew prawu i wbrew interesom państwa. Tutaj, skoro już jesteśmy tutaj przy sprawach pakietu klimatyczno-energetycznego, to następny skandal, totalny skandal negocjacyjny, skandal ten negocjacyjny, ale równocześnie ogromna porażka Polski. A mianowicie zgodnie z tymi konkluzjami było powiedziane, i tak jest zgodnie również z konwencją klimatyczną i z protokołem z Kioto, że zmniejszenie koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze można uzyskać dzięki temu, że odpowiednio na przykład się zasadzi lasy albo odpowiednio się lasy będzie prowadziło. Natomiast pan premier z tego nie chciał skorzystać. Zupełnie pominął w negocjacjach sprawy lasów, sprawa pochłaniania, natomiast zgodził się na to, aby w Polsce stosować tak zwaną technologię CCS, wychwytywanie dwutlenku węgla i magazynowanie w pokładach geologicznych przy cenie dochodzącej do 100 euro za jedną tonę. To są dane z Ministerstwa Gospodarki. Czyli my mamy wychwytywać dwutlenek węgla z atmosfery i magazynować go w formie kroplowej w pokładach geologicznych, blokując przy okazji te pokłady geologiczne, a nie chcemy wykorzystać innej metody, a więc pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy, gdzie cena pochłaniania jednej tony kosztuje 3 euro, a równocześnie pochłanianie dwutlenku węgla przez lasy to jest produkcja odnawialnego źródła energii, bo drewno jest odnawialnym źródłem energii, odpady drzewne są odnawialnym źródłem energii. I równocześnie nie chcę doprowadzić do tego, aby produkować bezemisyjnie surowiec, którym jest drewno budowlane. Przecież drewno z lasu jest surowcem, który powstaje bezemisyjnie. Czyli zgadza się na to, żeby produkować cement emisyjnie, żeby wpychać dwutlenek węgla, żeby równocześnie za to płacić w cenach energii, a nie chce skorzystać z tego, żeby za tanie pieniądze, wykorzystując świetnie polskie lasy, wykorzystując świetnie polską administrację leśną, ku temu, żeby brać pieniądze za pochłanianie dwutlenku węgla. On woli płacić na zachód Europy, niż pobierać pieniądze, które mogą służyć tworzeniu miejsc pracy w terenach wiejskich. Jest to totalny skandal. Mówiąc krótko, pan premier chyba do tej pory nie wie, co zrobił. Wysłałem mu i wszystkim posłom stenogram z posiedzenia Rady Europy, w której uczestniczył pan świętej pamięci, pan profesor Lech Kaczyński. Napisałem list otwarty. Doprowadziłem do debaty w Sejmie. Już pan premier w końcu powinien zrozumieć, że to, co się stało, jest tragedią i że trzeba rozpocząć renegocjację pakietu klimatyczno-energetycznego. Prosiliśmy pana premiera, że skoro nie ma własnych specjalistów, jesteśmy gotowi, my jako Prawo i Sprawiedliwość, pomóc mu w tym zakresie. Bo tam, gdzie jest interes Polski, tam, gdzie jest fundamentalne sprawy związane z rozwojem gospodarczym, tam nie ma opozycji. Tu powinniśmy działać w jednym kierunku, ale pan premier nie chce z tego skorzystać i równocześnie, ja bym powiedział, manipuluje opinią publiczną, obciążając w sposób taki dziecinny kogoś sprzed kilku lat, to już jest sprzed 7 lat, prawda, tak to sprzed 7 lat, w sposób naprawdę taki infantylny troszeczkę. Zresztą to obciążanie jest charakterystyczne dla pana premiera. Zwróćcie państwo uwagę, katastrofa w zakresie realizacji infrastruktury drogowej, koszty ogromne. Co pan premier mówi? Winna jest Prawo i Sprawiedliwość, bo wydała rozporządzenie odnośnie hałasu. Proszę ojca, to jest coś chyba jak totalna dziecinada. To pan premier buduje od 6 lat autostrady i w tej chwili mówi, że winne za wszystko jest Prawo i Sprawiedliwość, bo są ostre normy hałasu. A przecież te normy hałasu zostały przyjęte, po pierwsze, w imię zdrowia człowieka, zostały przyjęte znacznie wcześniej i są mniej restrykcyjne niż normy hałasu w Niemczech. Więc dlaczego w Niemczech buduje się autostrady tanio, nie powstają te idiotyczne, obrzydliwe ekrany, kiedy normy hałasu są bardziej ostre. Drugi taki przykład, to jest też typowo dla pana premiera, prawda? Mówi tak, w ten sposób. Ktoś powiedział tak, Polska musi zwrócić pieniądze za źle wykorzystane fundusze unijne w rolnictwie. Natychmiast pan premier mówi, to jest wina Prawa i Sprawiedliwości. Się okazuje, że to nie jest wina Prawa i Sprawiedliwości, to pan premier robi minę dziecka i uważa, że się nic nie stało. A odnośnie pakietu klimatyczno-energetycznego, to już na koniec. Panie czcigodny ojcze, szanowni radiosłuchacze, 14 grudnia 2008 roku miałem możliwość słuchać wystąpienia pana premiera po właśnie przyjęciu przez niego pakietu klimatyczno-energetycznego. Co powiedział? Osiągnąłem ogromny sukces. Polska to jest sukces na miarę rządu Kazimierza Marcinkiewicza. Polska otrzyma 60 miliardów euro. Za 3 tygodnie bodajże sprostował, że nie 60 miliardów euro, tylko 60 miliardów złotych. Mała różnica. A po 3 miesiącach powiedział wielki sukces, bo nie będziemy musieli tyle pieniędzy zapłacić. A w tej chwili obciąża Lecha Kaczyńskiego. Naprawdę to jest dziecinada. Niech pan premier zacznie rządzić, a nie uprawiać dezinformację w stosunku do spraw niezwykle istotnych. Prawo i Sprawiedliwość mówiło, pomożemy panie premierze, my się na tym znamy, pomożemy, zrobimy wszystko, co jest możliwe, żeby ratować polską gospodarkę. Pan premier tego nie chce w ogóle nawet dostrzec i obciąża kogoś w sposób naprawdę infantylny.
Najgorsze, że za, jak to pan nazywa, dziecinadę musimy płacić wszyscy, nie tylko na sukienki dla żony premiera, nie tylko na cygara, na wino, gdzieś tam na jakieś imprezy okolicznościowe, ale także te jeszcze poważniejsze wydatki związane po prostu z rządzeniem bądź brakiem rządzenia. powodzenia. Panie profesorze, serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie, dziękuję. Szczęść Boże dla ojca, szczęść Boże dla radiosłuchaczy. Mam nadzieję, że może no coś zacznie działać w tym kierunku, że zacznie ten rząd może pod koniec swojej kadencji jednak pracować dla państwa, a nie tylko i wyłącznie dla PR-u.
Dziękuję bardzo. Profesor Jan Szyszko, były minister środowiska, nasz gość. Bóg zapłać.